Szanowni Państwo, nazywam się Tomek Rostkowski, jestem profesorem w Szkole Głównej Handlowej w Instytucie Kapitału Ludzkiego i między innymi pełnię funkcję kierownika studiów podyplomowych przywództwa w organizacji. Jest to związane z moimi zainteresowaniami od bardzo wielu lat i powiedziałbym też znaczną praktyką zawodową.
A ja się nazywam Dariusz Danilewicz i pracuję również w Instytucie Kapitału Ludzkiego u nas w SGH. A jestem z Państwem dlatego, że przez ostatnie 10 lat kierowałem studiami podyplomowymi, które zakończyliśmy już te 10 edycji związanych z doradztwem zawodowym. A skoro rozmawiamy sobie o prezentacji studiów, o wyborze studiów, to może się okazać, że też jakaś moja obecność i moja pomoc może Państwu pomóc w wyborze drogi związanej z rozwojem swoich kompetencji, a sam swego czasu pisałem doktorat właśnie na temat efektywnego zarządzania rozwojem kompetencji.
No dobrze, Szanowni Państwo, pomysł na dzisiejsze spotkanie jest taki, że chcielibyśmy, żeby najpierw chcielibyśmy Państwu coś zaprezentować, mam nadzieję dosyć szybko i dynamicznie. Temat jest rzeczywiście bardzo złożony i ważny. Natomiast też chcielibyśmy stworzyć Państwu możliwość zadawania pytań, czy poprzez włączenie się kamery czy mikrofonu, czy też na przykład na naszym czacie, czy też jakąś jeszcze inną drogą, jaką zdecydujecie się Państwo skomunikować z nami za pośrednictwem Ani, której z góry serdecznie dziękuję za moderowanie naszego spotkania. Szanowni Państwo, rzeczywiście zagadnieniem przywództwa zajmujemy się w Szkole Głównej Handlowej od samego początku, no choćby dlatego, że mamy taką ambicję kształcenia liderów. My we dwóch zajmujemy się tym od 16 lat. Różne rzeczy badamy, wdrażamy i stąd nasza śmiałość do tego, żeby się tym zajmować. Rzeczywiście jest bardzo wiele wyzwań. Te wyzwania są, wydaje się, dosyć oczywiste. Z wielu badań, które są prowadzone, na pewien obraz takich dwóch kluczowych wyzwań, przed którymi obecnie stoją organizacje, wydaje się być najważniejszym. Czyli zwykle, jeśli pytamy rozmaite organizacje, co teraz u Was jest ważne, no to w pierwszej kolejności rzeczywiście podają przywództwo bądź też jego elementy. Druga rzecz to, powiedziałbym, zmiany, które dzieją się w organizacjach, choćby te ostatnie związane z wirusem. Więc rzeczywiście jest tak, że w różnych rankingach czasem jest tak, że to radzenie sobie ze zmianami jest tym takim największym wyzwaniem, a przywództwo jest na miejscu drugim, a czasem jest tak, że ta kolejność jest zamieniona. W związku z powyższym, myśląc nad kolejną jakąś odsłoną naszych studiów podyplomowych w tym zakresie, zdecydowaliśmy się, że będziemy się koncentrować przede wszystkim na przywództwie, ale właśnie w warunkach zmian.
To przywództwo wiąże się z całą misją naszej uczelni, które za naszymi plecami możemy zobaczyć, kształtujemy liderów. Jest to temat niezwykle nośny w wielu gremiach. Jeszcze my się w tym momencie łączymy z sali w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ale jeszcze 3 godziny temu braliśmy udział w takim dużym, największym w tym roku wydarzeniu, zjeździe katedr zarządzanie zasobami. Tych katedr, które zajmują się zarządzaniem zasobami ludzkimi. No i tam też te zagadnienia, te dyskusje w dużym stopniu dotyczyły problematyki przywództwa. Spotkanie ekspertów biznesu, spotkanie świata nauki pokazało, że to jest temat niezwykle istotny w dzisiejszych czasach.
Przy czym rzeczywiście samo przywództwo nie było przedmiotem jakichś specjalnych dyskusji, między innymi dlatego, że wszyscy mówili, że konieczność rozwijania przywództwa jest tak oczywista, że szkoda, abyśmy marnowali czas, więc może tylko to raczej będziemy pogłębiać. Po co jest owo przywództwo dzisiaj? Bardzo wielu menedżerów ma ten kłopot, że jakby ma jakieś marzenia na temat tego, co powinno być zrobione, a to się później po prostu nie dzieje w tych organizacjach, co jest jakimś źródłem stresu. Po drugiej stronie mamy jeszcze większy kłopot, dlatego że rzadko który spośród naszych pracowników twierdzi, że jest w stanie, czy wykorzystuje swój potencjał już nawet nie w pełni, tylko w istotny sposób w organizacji. Ta luka pomiędzy tym, jaki jest potencjał naszych zespołów, a tym, co one osiągają i tym karierą, które również robią pracownicy, jest jakby duża i wcale nie maleje zbyt szybko. W związku z powyższym przywództwo ma służyć temu, żeby rzeczywiście zwiększać zaangażowanie poszczególnych osób w to, żeby osiągać sukces i tak naprawdę raczej nie tyle realizować cele, co znacząco je przekraczać. Bo oczywiście jest to pewnie, jak to zrobić, no to właśnie między innymi o tym są te studia, ale rzeczywiście, żeby oczekiwać nieco więcej i nie raczej starać się osiągać cele, tylko raczej starać się je co do zasady przekraczać. Kolejna rzecz, która jest związana z przywództwem, no to dosyć często no jest, ludzie koncentrują uwagę, że lider to jest prawdopodobnie ktoś, kto jest menedżerem, a nie zupełnie tak jest, bo jest coraz więcej funkcji, w których po prostu umiejętności przywódcze są po prostu potrzebne, także ludziom, którzy faktycznie nie kierują zespołami. A druga rzecz jest taka, że z naszych badań mocno jednoznacznie wynika, że jakby kierowanie własnym zespołem jest daleko niewystarczające. Dlaczego? Dlatego, że w organizacjach oczywiście im większa, tym jest to większe wyzwanie. Mamy do czynienia też z całą masą osób, które bezpośrednio takiemu liderowi nie podlegają w żaden sposób, ale od ich pracy zależy sukces tego zespołu, tego lidera i całej organizacji. Zatem przywództwo nie należy ograniczać tylko i wyłącznie do tego, nazwijmy, kierowanego zespołu, tylko raczej znacznie szerzej. Więc mówimy zarówno o osobach spoza zespołu, będących w organizacji w taki sposób, żeby organizacja wspierała działania konkretnego zespołu, no ale też coraz częściej mamy organizacje o dosyć takich płynnych granicach, tak? Mamy pozatrudnianych ludzi w najprzeróżniejszy sposób, współpracujące organizacje, gdzie także od ich postawy sporo zależy. Więc nie mówimy tylko o kierowaniu czy przywództwie wobec formalnie zbudowanego zespołu, ale także, powiedziałbym, tym przywództwie wychodzącym bardzo często daleko poza zespół, czyli chodzi o to, żeby uzyskać taki wpływ na otoczenie, żeby to, co sobie zaplanowaliśmy, to, co sobie wymarzyliśmy, żeby udało się zrealizować, a najlepiej oczywiście przekroczyć.
I to przywództwo jest jedną z najistotniejszych kompetencji. Dzisiaj o tym się mówi jako kompetencja przyszłości. Polecamy Państwu szereg raportów, które o tym będą mówiły. No choćby tegoroczny raport World Economic Forum, który wśród kilkunastu kompetencji w czołówce wymienia umiejętności liderskie jako to coś, co jest niezbędne do rozwijania w skomplikowanym świecie, w organizacjach, które funkcjonują w okowach bardzo wielu zależności, w organizacjach, które wewnętrznie są często niezwykle skomplikowane.
No właśnie, i z drugiej strony samo w sobie jest to dosyć skomplikowane, a z drugiej strony jeszcze mamy, powiedziałbym, taką sytuację, gdzie nieustannie dzieją się zmiany. Tak? Zapewne część z Państwa śledzi choćby wydarzenia polityczne i jakby wynikające z tego zmiany prawne, które natychmiastowo powodują zmiany w funkcjonowaniu organizacji. Pojawiają się jakieś rzeczy nowe zupełnie do wdrażania i można z tego tytułu osiągać bardzo poważne korzyści, a można z tego powodu uzyskiwać właściwie wyłącznie frustrację. Te studia służą między innymi do tego, żeby tak przygotować naszych absolwentów, żeby oni patrzyli na takie wydarzenia jako na pewnego rodzaju szansę. Tak? Dokładnie to samo dotyczy rozmaitych zmian, które dzieją się w otoczeniu. Oczywiście technologia nieustannie dostarcza nam rozmaitych ciekawych wyzwań, choćby takie kluczowe pod tytułem, no, nie mamy innego wyjścia, tylko musimy mocno zdigitalizować naszą gospodarkę. Wreszcie pojawiają się, no, choćby ten wirus, który ciągle w jakiś tam sposób nas dotyczy. No i wreszcie również zmiany, które wynikają po prostu bezpośrednio dlatego, że lider chciałby coś zmienić w swojej organizacji, chciałby coś poprawić, chciałby, żeby było fajniej, lepiej, szybciej, z większym zyskiem, ale za to z większą korzyścią dla klientów na przykład. I to wszystko jeszcze razem i w związku z powyższym, no, jest coś ciekawego do wprowadzenia, jest coś nowego i interesującego.
A w tym wszystkim ważny też jest dobrostan pracowników. Lider, dzisiejszy lider nie może zapominać, że liczą się tylko i wyłącznie pieniądze, że liczy się tylko i wyłącznie sukces firmy, bo firmą są ludzie. I na to też zwracamy dużą uwagę. To pojęcie po angielsku well-beingu na pewno będzie się na naszych studiach wielokrotnie przewijało.
No i tutaj rzeczywiście wartym podkreślenia jest to, że to nie chodzi, żeby coś było zamiast czegoś, tak? Czyli na przykład well-being pracowników zamiast osiągania celów, bo to, powiedziałbym, nie jest najfajniejsze podejście. To jest podejście, jak tracić pieniądze, a nie jak je zarabiać, tylko raczej jak to zrobić, żeby to działało łącznie. Żeby dzięki temu, że właśnie mamy well-being pracowników, rzeczywiście mamy ich, powiedziałbym w telegraficznym skrócie mówiąc i trochę niezręcznie, zadbanych mamy tych naszych pracowników, no to dzięki temu jeszcze dodatkowo osiągamy dodatkowe wyniki. Stąd, no, między innymi po to jest ta dbałość o well-being pracowników, czyli ich dobrostan właśnie, aby uzyskiwać więcej, a nie mniej. Tak? W związku z powyższym mamy taką ambicję, aby te studia służyły do tego, żeby przygotować liderów nie tyle do osiągania jakichś celów, które sobie założyli, tylko jeszcze do tego, żeby byli gotowi na jakiś dodatkowy taki efekt wow. To znaczy tego się nie spodziewałem, a tu bardzo proszę, nasz znakomity zespół zaproponował jeszcze 50 nowych, bardzo ciekawych rozwiązań i to są rzeczy, których w naszej pracy doświadczamy praktycznie codziennie, więc też chcielibyśmy przekazać Państwu informacje, jak to się robi, a to wszystko jeszcze z wykorzystaniem zmian, których naszym zdaniem niekoniecznie należy się obawiać, tylko należy się z nich cieszyć. Na przykład już wiemy na pewno, że dzisiejsze problemy z zatrudnianiem pracowników to jest nic w porównaniu z tym, jakie one będą. No i w związku z powyższym jest dobre pytanie, jak tą sytuację wykorzystać na korzyść organizacji. Tak, chcielibyśmy zatrudnić 200 tysięcy programistów, tylko tyle, że mamy kłopot z zatrudnieniem dwóch. No i teraz powstaje pytanie, jak tę sytuację spróbować wykorzystać do tego, żeby jednak jakiś fajny sukces odnieść, tak? No dobrze, więc jest dobre pytanie, dla kogo te studia są adresowane. Rzeczywiście jest tak, że myśleliśmy w pierwszej kolejności o tym, żeby kształcić tych liderów, nazwijmy to przede wszystkim średniego szczebla. Zależy nam na tym, aby grupa, którą chcielibyśmy budować, była grupą zróżnicowaną, choćby dlatego, że to tworzy możliwość wymiany doświadczeń, wymiany poglądów, też spojrzenia na różne rzeczy z różnych stron. Rzeczywiście taka sztuka nam się dosyć często udaje w SGH, dzięki czemu mamy osoby pochodzące z różnych biznesów, posiadające różne doświadczenia. Też chcielibyśmy, aby do naszej grupy dołączały osoby, które jeszcze formalnie liderami nie są, natomiast chciałyby nimi zostać. Też nam bardzo zależy na tym, żeby te, powiedziałbym, spojrzenia, nazwijmy to menedżerskie, były także uzupełniane w dużej części, jeśli chodzi o takie spojrzenie pod tytułem, a pracownicy też mają swoje marzenia, też mają swoje chęci rozwojowe i tak dalej.
I gdyby pojawiło się pytanie, czy ja nigdy nie byłem menedżerem, czy mogę studiować na tych studiach, jak najbardziej tak. Dlatego, że my tu pokażemy szereg możliwych zastosowań, narzędzi, które mogą w przyszłości spowodować to, że takim liderem, takim szefem zespołu nasz słuchacz, nasz absolwent może się stać.
No właśnie, ponieważ sami mamy doświadczenie ze współpracy zarówno z organizacjami typu przedsiębiorstwo, komercyjnymi po prostu i to tych doświadczeń mamy ogromnie wiele, ale też mamy doświadczenia we współpracy nie, choćby z ministerstwami, nie, z urzędami miast i tak dalej. Gdzie są to również bardzo ciekawe rzeczy. Sami również różne rzeczy robimy jako organizacje pozarządowe, na przykład gdzieś tam starając się poprawić funkcjonowanie edukacji choćby albo ochrony zdrowia. Więc szanowni Państwo, więc pomysł jest taki, żeby w miarę możliwości stworzyć zespół dosyć różnorodny, no bo ten networking, który się dzieje, który jest częścią naszych studiów podyplomowych, naszym zdaniem jest jedną z ważniejszych wartości tego rodzaju studiów. No i fajnie też, powiedziałbym, więcej osób poznać.
No właśnie, studia przewidują sto kilkadziesiąt godzin zajęć, ale to, co na pewno jest istotne i to, co na różnych studiach podyplomowych zwracam uwagę, ja sam na swoich studiach podyplomowych, które przez lata prowadziłem, zawsze mówiłem na pierwszych zajęciach. Oprócz tego wszystkiego, czego się dowiecie na zajęciach, rozwiniecie swoje umiejętności, to równie ważne będzie budowanie sieci relacji. Więc będziemy stwarzać taką przestrzeń, taką okazję do dzielenia się wiedzą, do współpracy, do nieformalnych spotkań. Jeśli tylko nasza rzeczywistość pandemiczna bądź popandemiczna pozwoli, będziemy chcieli się z Wami spotkać też nieformalnie, zorganizować sobie jakąś kawiarenkę albo wirtualną chociaż kawiarenkę przywództwa. Może się uda gdzieś wyjść wspólnie na jakieś kręgle, cokolwiek innego, bo ta sieć relacji na pewno w przyszłości zaprocentuje.
No jest. Kto to będzie robił? No, rzeczywiście jest tak, że mamy możliwość skorzystania z kompetencji naszych pracowników SGH, ale też no, mamy bardzo szerokie kontakty z praktyką, też bardzo wiele osób z praktyki zaprosiliśmy już w tej chwili do współprowadzenia z nami tych zajęć, a nad programem wspólnie z nami pracowali partnerzy Szkoły Głównej Handlowej, między innymi eksperci z firmy Deloitte i eksperci z SAS Institute, którzy również będą współwykładowcami na naszych studiach, tak więc rzeczywiście ten wachlarz prowadzących będzie dosyć rozległy. To, na czym nam zależy, no to jest, powiedziałbym, pewnego rodzaju praktyczne podejście do tego wszystkiego. Czyli rzeczywiście mówiłem o tym, że kilkanaście lat badamy przywództwo i w związku z tym powstało masę rozmaitych opracowań teoretycznych, które dla Państwa będą udostępnione. Natomiast to, na co chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę, to nie jest wiedza teoretyczna, tylko przede wszystkim możliwość jej zastosowania w praktyce, czyli sama wiedza bez tego komponentu pod tytułem OK, ciekawe, tylko jak to użyć, nie? W związku z powyższym tutaj chcielibyśmy zwrócić przede wszystkim uwagę na to, że to jest ciekawe, to jest sprawdzone, to działa, tylko OK, tylko jak to użyć, tak? Też dostaliśmy jeszcze przed naszym spotkaniem pytanie, czy w ogóle przywództwa można się nauczyć, no więc no, pewnie byśmy nie prowadzili studiów, gdybyśmy nie mieli głębokiego przekonania, że tak, i jeszcze nawet nie mieli tego potwierdzonego w faktach. Natomiast to, co jest ważne, żeby rzeczywiście różne rzeczy spróbować, choćby dlatego, że takie przywództwo, które jest najbardziej skuteczne, to nie jest przywództwo pod tytułem kogoś nauczymy jakichś konkretnych zachowań i to jest coś takiego, co jest super, tylko raczej przywództwo to, które jest super, to jest to, które jest w dużej mierze naturalne, po prostu wynika z jakichś predyspozycji konkretnych osób i co jest dobre dla jednej osoby, dla drugiej już niekoniecznie. W związku z powyższym warto jest się angażować w tego rodzaju ćwiczenia. Na pewno możecie Państwo liczyć także na wybitnych praktyków. Nasze zajęcia są regularnie oceniane, każdorazowo oceniają nas nasi studenci i słuchacze, więc też wiemy, którzy spośród naszych wykładowców cieszą się największym powodzeniem i właśnie te osoby chcielibyśmy zaprosić. Oczywiście jest tak, że przywództwo nie jest jakby cechą wyłącznie osobniczą, tylko przywództwo jest co do zasady grą zespołową. W związku z powyższym też dużo tych zajęć będzie prowadzonych w grupach. Oczywiście też będziemy Państwa pytać o potrzeby od razu na samym początku, pewnie jeszcze zanim rozpoczną się te studia, to należy oczekiwać od nas jakichś pytań pod tytułem, na co Państwa zdaniem powinniśmy zwrócić szczególną uwagę. A to dla mnie jest dla nas ważne, stąd, że to choćby jest dobór case'ów, czyli tych case'ów, które mamy w tej chwili zgromadzone, pewnie wystarczyłoby na 5 studiów podyplomowych, ale to nie chodzi o to, żeby Państwa zamęczyć jakąś wielką ilością case'ów, tylko raczej tak, żeby one były dopasowane do tego, na czym Państwu zależy, jakie są Państwa plany i marzenia. Zatem jest tak, że też, ponieważ śledzimy to na bieżąco, to dobre praktyki identyfikujemy na bieżąco, więc też prawdopodobnie jest tak, że case'y, które pojawią się w drugim semestrze, to są case'y, których jeszcze nie wiemy, że są, choćby dlatego, że na przykład od wczoraj wiemy, że będziemy realizować jakieś działania z kolejnymi firmami, gdzie udało nam się zidentyfikować jakieś wspaniałe praktyki, więc szkoda byłoby tego nie wykorzystać. Tak więc też na pewno będziemy korzystać z tych dobrodziejstw, rozmaitych materiałów udostępnianych drogą elektroniczną i tego pewnie będzie rzeczywiście dosyć dużo. Szanowni Państwo, co do tego, co wewnątrz, czyli jakie tam w środku są, szykujemy dla Państwa rzeczy. No więc w pierwszej kolejności jest tak, że nie tylko ludzie są różni, ale różne są też organizacje. W związku z powyższym, jeśli mówimy o tym, że sprawny lider to osoba, która potrafi odpowiednio kierować zmianami, no to co do zasady też każda firma jest różna, ma różne potrzeby, różne możliwości i różne szanse, więc zobaczcie Państwo, że bardzo często jest tak, że jacyś liderzy w jednej organizacji osiągają znakomite sukcesy, zmieniają pracę i okazuje się, że te metody, które stosowali w poprzedniej firmie, świetne, tylko tyle, że z jakiegoś powodu nie działają. Więc chcielibyśmy Państwa też uwrażliwiać na to, że nie wszystko jest dla każdego, tak? Nie każdy jednak lubi zupę pomidorową na przykład i w związku z powyższym być może należy przede wszystkim zorientować się, jakie są potrzeby konkretnej organizacji, a my Państwu po prostu pokażemy narzędzia, znaczy będziemy je stosować, narzędzia, które pozwolą Państwu w dosyć łatwy sposób odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest potrzebne, co zadziała, co nie zadziała, w taki sposób, żeby uniknąć zupełnie niepotrzebnych porażek, których no właśnie po co, skoro można ich uniknąć od razu na samym początku. Kolejna rzecz, na której będziemy się chcieli skoncentrować, to jest diagnoza kompetencji przywódczych.
Prowadzimy szereg różnych zajęć też dla studentów. Zajęć dotyczących właśnie diagnozy kompetencji, coachingu i mentoringu. I te elementy będziemy też wplatać w nasze zajęcia. Po co? Po to, żeby pokazać, jak wielowymiarowe jest przywództwo, jak wiele różnych narzędzi można wykorzystywać i żeby pokazać, że nie ma jednego uniwersalnego wzorca. To jest dobry przywódca, to jest gorszy przywódca. Tylko z jednej strony to, co z nas wypływa, to jacy jesteśmy, to jakie mamy predyspozycje, a z drugiej strony w jakim otoczeniu funkcjonujemy, te dwie siły mogą doprowadzić do tego, że możemy być dobrymi liderami w życiu codziennym, w organizacjach pozarządowych, w biznesie, w każdej aktywności, którą prowadzimy w życiu prywatnym czy w życiu zawodowym.
No tak, a ponieważ zadaniem lidera jest między innymi rozpoznawanie potencjału członków własnego zespołu, czy też osób, które z nimi współpracują, najłatwiej jest się tego nauczyć, najpierw diagnozując swój własny potencjał, więc będziemy Państwa zapraszać do rozmaitych aktywności, które Państwu lepiej pokażą, jaki Państwo macie potencjał, bo to są rzeczy, które bardzo wielu osobom wydają się być oczywiste, a potem się okazuje, że jakby połowy tego, co mogliby osiągnąć, nawet nie zauważyli, bo się po prostu nie zastanowili nad tym, czy przypadkiem ja tutaj nie mam jakichś silnych stron. W związku z powyższym, a co do zasady, lepiej zbudować na silnych stronach niż na czymkolwiek innym, więc dobrze jest je znać. Kolejna rzecz to przywództwo zdecydowanie bardziej długookresowe, czyli jest trochę tak, że są rozmaite zmiany, działanie w stresie, rozmaite tego rodzaju historie, tego również trzeba się nauczyć, no ale to wszystko ma nas doprowadzić, tak, do, powiedziałbym, dożyli długo i szczęśliwie, czyli ta opowieść na końcu też ma być bardzo piękna, więc nie tylko borykamy się z problemami, umiemy je rozwiązywać i w komfortowy w miarę sposób potrafimy sobie z tym wszystkim poradzić, ale też żeby mieć pewność, że to w sposób niewątpliwy prowadzi też właśnie do tego właśnie takiego radosnego końca. Jeżeli długo i szczęśliwie po prostu, w związku z powyższym też kolejne jakieś takie bloki zajęć dotyczące tego właściwie, jak to zaplanować. Tak? Czyli dosyć często spotykamy organizacje, które mają świetne wyniki, fantastyczne sukcesy, tylko uświadamiają sobie, że te fantastyczne wyniki i świetne sukcesy to jest nic w porównaniu z tym, co mogli osiągnąć, gdyby tylko zastanowili się wcześniej. Więc każdy sukces rodzi dosyć często głód kolejnego sukcesu, więc warto jest choćby na to zwrócić uwagę. No i wreszcie kształtowanie zaangażowania jako taki temat sam w sobie pewnie ważny. Być może ktoś z Państwa doświadczył takiego zjawiska pod tytułem o Boże, jak byłoby dobrze, gdyby mi się chciało, to jak mi się obecnie nie chce. Tak? Więc tutaj raczej chodzi o to, żeby w drugą stronę to odwrócić, czyli trochę odwrócić tą zasadę, bo nie tyle lider jest do tego, aby motywował zespół, oczywiście też, ale tak, żeby sam się dał zmotywować, sam się dał zainspirować znakomitymi pomysłami osób, z którymi współpracuje, bo bez tego te pomysły się po prostu zmarnują. Tak więc ten wątek dotyczący kształtowania zaangażowania też jest w Szkole Głównej Handlowej bardzo silnie rozwijany od bardzo wielu lat. Najczęściej uznajemy, że poziom to takie tradycyjne motywowanie, to już jest rozwiązanie, które jest dalece niewystarczające w dzisiejszym świecie, czyli takie podejście pod tytułem ja ci obiecam to, a ty mi w zamian zrobisz tamto. Oczywiście fajne, ciekawe, natomiast są dużo lepsze rozwiązania, dające dużo fajniejsze wyniki niż takie, powiedziałbym, proste, takie starożytnie ekonomiczne podejście. Tak więc mamy takich rozwiązań też bardzo dużo i też one są adresowane do warunków polskich. Tak więc to też myślę, że jest istotne, że to nie są opracowania, które gdzieś ktoś wymyślił w Stanach czy w innej Wielkiej Brytanii i tam mu zadziałało, no bo dosyć często jest tak, że te rozwiązania działają tam właśnie dlatego, że są dobrze zaadresowane do tamtejszych potrzeb, a nie będą działały właśnie dlatego, że nie są zaadresowane do naszych. Więc rzeczywiście takie rzeczy mamy również dla Państwa. Tak? Kolejna rzecz to jest wspieranie rozwoju pracowników, no bo są jakby dwa pomysły na przywództwo. Tak? Jeden pomysł na przywództwo jest taki, że tutaj lider jest od tego, żeby być we wszystkim najmądrzejszy i w związku z powyższym, jak idzie na urlop, to się nic nie dzieje. Albo z drugiej strony, no najfajniej jest kierować zespołem najbardziej kompetentnych ludzi, jakich tylko jesteśmy w stanie pozyskać. No to oczywiście zakłada nieustanny rozwój również lidera jako takiego i jest tą najfajniejszą rzeczą w życiu, czyli nie tylko uczyć innych, ale także od innych się uczyć, więc nie jest to proces, powiedziałbym, taki, jaki znamy najczęściej ze szkół, czy z dobrze uporządkowanych jakichś programów kształcenia, gdzie nie wiem, w pierwszej klasie będą literki drukowane, w drugiej klasie będą pisane, potem jeszcze nauczymy się liczyć do 100. No nie, trochę nie na tym rzecz polega, tylko rzeczywiście na takim spojrzeniu całościowo na zespół, żeby się zastanowić, co temu zespołowi jest po prostu potrzebne w taki sposób, żeby mógł działać jeszcze lepiej niż działa obecnie.
Bo sprawdzę, zespół jest także wygodny dla lidera. Dykteryjka dosłownie sprzed kilku tygodni. W organizacji zatrudniającej 100-kilkadziesiąt osób wiceprezes, będąc na wakacjach w Grecji, odbiera telefon z firmy. Dzień dobry szefie, gdzie jest Domestos? Pomyślał sobie, no Grecja, może Posejdon, może Neptun, może inni bogowie, ale co to jest Domestos? Za chwilkę dopiero wpadł, że Domestos to jest ten środek, który jest uznawany jako ten, który może zadziałać przy sprzątaniu. I zadzwoniła pani sprzątająca do wiceprezesa firmy, gdzie jest Domestos. No, warto dać szansę delegować uprawnienia, delegować zadania pracownikom, a wtedy to będzie możliwe, kiedy ten zespół będziemy mieli sprawny, kompetentny, fajny.
No właśnie. Szanowni Państwo, z jednej strony mówiliśmy o tym, że zmiany to jest coś tego, co nas dotyczy cały czas, bo są zmiany w prawie, pojawiają się nowe technologie, klienci oczekują czegoś zupełnie innego niż jeszcze przedwczoraj. Nagle okazuje się, że pojawiają się jakieś zupełnie nowe koncepcje, zupełnie nowe rzeczy, z zewnątrz musimy jakoś na to reagować. Natomiast to jest jakby jedna strona medalu. Druga strona medalu jest związana też z rzeczami, które obserwujemy wielokrotnie. Będąc, znaczy goszcząc w rozmaitych firmach, gdzie nie wiem, przed spotkaniem z zarządem jesteśmy jeszcze chwilę wcześniej w firmie, rozmawiamy z ludźmi i nagle się okazuje, że ci ludzie mają same genialne pomysły, tylko nikt tego temu zarządowi nie powie. Jak my proponujemy, no dobrze, to czy się pani zgodzi, że my to za chwilę powiemy panu prezesowi, no to na to pani mówi, oczywiście, tylko nie mówcie, broń Boże, że to jest ode mnie, prawda? Więc to jest, powiedziałbym, tego rodzaju innowacyjność fajna, ale po co w zespołach są potrzebni pośrednicy z SGH, żeby jakby przedstawiali propozycje pracownikom, prezesom, bardzo dobre zresztą propozycje, bardzo często wdrażane, tylko właśnie z jakiegoś powodu ci pracownicy nie mają śmiałości do tego, żeby na przykład to zaproponować, albo nie wiedzą, jak to zrobić, albo nie umieją, albo się zastanawiają, czy to jest w ogóle dobry pomysł, może tak, a może nie, potrzebują jakiegoś wsparcia, więc też jest bardzo ważne, żeby po prostu nie marnować tych szans na pozytywne zmiany, które i tak są w organizacji. Firmy płacą za to, menedżerowie mają pracowników, no i teraz szkoda byłoby tego nie wykorzystać. No i oczywiście osobiste umiejętności lidera, czyli właśnie to wszystkie te źródła autorytetu owego lidera, którym on może dysponować. Rzeczywiście ta gama tych osobistych umiejętności jest dosyć duża. To te osoby, które spodziewają się sporej ilości zajęć warsztatowych w tym obszarze, mają niewątpliwie rację. Więc rzeczywiście chodzi o to, żeby się w różnych sytuacjach posprawdzać, no i w takich sytuacjach jak najbardziej zbliżonych też do praktyki. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że za chwilę uda nam się połączyć z panią dr Ilminę Cisek-Cicilko, która jest jednym z najważniejszych atutów tych studiów podyplomowych, ponieważ dosyć często słuchamy, nie wiem, studenci w innych szkołach, a być może u nas także, sami siebie lubią straszyć potwornym dziekanatem. U nas nie ma potwornego dziekanatu, zamiast tego jest pani doktor Ilmina Cisek-Cicilko, która potrafi załatwić dosłownie każdy problem i rozwiązać ten problem jeszcze przed jego powstaniem. Pani doktor, czy jest pani z nami?
Dzień dobry Państwu. Ja mam nadzieję, że Państwo mnie słyszycie. Proszę o potwierdzenie, zanim zacznę mówić coś więcej.
Słychać,
czy mnie słychać?
Słychać bardzo dobrze.
Dobrze, to ja przepraszam, ponieważ inne obowiązki nie pozwoliły mi być razem z kolegami, z Tomkiem i z Darkiem. Jestem troszeczkę w innym miejscu, więc bardzo za to przepraszam. Również nie pokazuję się, ale mam nadzieję, że będziemy mieli okazję się zobaczyć z Państwem. Tomek oczywiście jak zwykle zbyt barwnie przedstawił moją osobę. Natomiast rzeczywiście chciałabym wspierać zarówno Tomka i Darka w organizacji studiów od strony tej bardziej administracyjnej. Ja tutaj, proszę Państwa, jestem sekretarzem tych studiów, więc ten pierwszy kontakt przy rejestracji Państwa w systemie rekrutacyjnym, przy składaniu dokumentów będzie właśnie ze mną. Gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek pytania, na stronie studiów jest podany do mnie kontakt, zarówno telefoniczny, jak i mailowy. Staram się oczywiście na wszystkie maile odpowiadać na bieżąco. Jeśli nie odbiorę telefonu, to odbieram, więc no, tak jak Tomek oczywiście powiedział, będę Państwu pomagać we wszystkich sprawach od początku studiów do końca. Tyle chyba na razie z mojej strony.
No dobrze, rzeczywiście wieloletnia praktyka naszej współpracy rzeczywiście pokazuje, że ten kontakt z Irminą gorąco Państwu polecam jako najlepsze źródło wszelkiej możliwej pomocy, każdego możliwego rozwiązania. I rzeczywiście od tej strony organizacyjnej nie potrafię sobie przypomnieć, żeby był jakiś problem, który nasi słuchacze zgłaszali, który...
Sekretarz studiów podyplomowych jest zawsze tym pierwszym kontaktem, tą osobą, z którą kontaktujecie się Państwo najwcześniej.
Tak, dokładnie. Jest tym aniołem, którego nam potrzeba zawsze najbardziej, nam prowadzącym i też Państwu. też jest naszym źródłem informacji, choćby dlatego, że ma taką możliwość, żeby też Państwa zapytać, no właśnie choćby o Państwa potrzeby, o Państwa odczucia. Też to sekretarze właśnie jako pierwsi dowiadują się, jak zostały poszczególne zajęcia ocenione, więc też są dla nas no, arcyważnym źródłem wiedzy i inspiracji.
Na jedno pytanie już odpowiedzieliśmy od Państwa, bo pytanie, które pojawiło się wcześniej przed naszym spotkaniem, dotyczyło tego, czy każdy może być przywódcą, czy można się tego nauczyć. Myślę, że w szczególności Tomek opowiedział o tym, jak widzimy to przywództwo i to, że każdy do tego się nadaje. Może macie Państwo kolejne jakieś pytania, może jakieś pytania na czacie się pojawiły, może ktoś chce zabrać głos, bardzo prosimy.
Szanowni Państwo, pytań nie słyszymy, a czy mamy w czacie? Nie mamy w czacie.
No dobrze, to zapraszamy na stronę internetową studiów podyplomowych, zapraszamy do kontaktu. No i mamy nadzieję do zobaczenia. Planujemy na razie rozpoczynać zajęcia stacjonarnie, no ale tak jak Państwo wiecie, sytuacja jest dynamiczna i może się okazać, że część zajęć będzie organizowana zdalnie. Póki co chcemy, by te pierwsze spotkania w najbliższych tygodniach odbywały się u nas na uczelni.
Tak, przy czym też praktyką w Szkole Głównej Handlowej jest pytanie słuchaczy o to, jak oni by sobie życzyli, aby studia były zorganizowane. I rzeczywiście są studia, które pomimo tego, że jest taka możliwość, aby organizować je bezpośrednio w budynkach Szkoły Głównej Handlowej, ale akurat słuchacze zadecydowali, że oni chcieliby zdalnie, bo okazało się, że po pierwsze tematyka studiów w dużej części na to pozwala, po drugie rzeczywiście pochodzą z różnych części Polski i trochę obawiają się podróży, wygodniej jest im w ten sposób. Więc są studia, które pomimo tego, że można, słuchacze zadecydowali, że oni woleliby mieć je zdalnie i one są organizowane zdalnie.
A najpewniej hybrydowe rozwiązania są.
Najbardziej prawdopodobnym rzeczywiście rozwiązaniem, które my będziemy Państwu rekomendować, to są zajęcia, które właśnie będą się odbywały hybrydowo w taki sposób, żeby skorzystać i z silnych stron atutów rozwiązań zdalnych, ale z drugiej strony, żeby zapewnić Państwu też możliwość interakcji.
Zajęcia będą organizowane średnio co dwa tygodnie, tak?
Tak jest.
W soboty, czasem również w niedzielę, tak żeby gdzieś znaleźć ten złoty środek, bo część z Państwa, jeśli będziemy stacjonarnie mieli, jest gotowa przyjechać z daleka od razu na dwa dni, inni z Państwa wolą mieć tę niedzielę wolną, więc gdzieś najczęściej są to soboty, ale także będą zdarzyć no się niedzielę.
I oczywiście mam prośbę, aby się w miarę możliwości potwierdziła to, o czym mówił Darek, bo pamiętam, że już mamy wstępnie zarezerwowane terminy dla Państwa.
Ja, proszę Państwa, jak oczywiście sprawdzę, to terminy zostaną, że tak powiem brzydko, zawieszone na stronie internetowej, więc będziecie Państwo mogli się już z nimi zapoznać niebawem.
Tak jest. Natomiast generalnie planujemy zajęcia weekendowe mniej więcej, to jest mniej więcej co drugi weekend, tak to najczęściej jest organizowane i tak chcielibyśmy to zorganizować. Co do szczegółów właśnie, czyli ten podział zajęć warsztatowych na też zajęcia, które mogą się odbywać drogą zdalną, to też jeszcze będzie z Państwem w jakiś sposób konsultowane, choćby dlatego, że jeśli pojawią się jakieś możliwości, to wolelibyśmy, aby to Państwo podejmowali decyzję, jak Wy byście woleli, niż dostać tylko taką jedna propozycja i już nic więcej nie można zrobić.
I zajęcia no, najczęściej rozpoczynamy o godzinie 9, więc też to jest plan na to kolejne studia, na tą nową edycję.
Tak jest, z jakąś dłuższą przerwą w środku obiadową, chociaż w tym aspekcie również wsłuchujemy się w głos naszych słuchaczy, bo rzeczywiście są grupy, które wolą mieć dłuższą przerwę bardziej komfortową lunchową, inne dla odmiany decydują, że chcieliby mieć no, max 20 minut, no pół godziny to już górna granica, więc od tej strony również możecie Państwo liczyć na naszą elastyczność i na pewno będziemy też o to pytać, czyli to, te kwestie organizacyjne też są jakoś tam do ustalenia. Nie zauważyłem pytania dotyczącego tego, jak się właściwie zalicza te studia, a to są takie pytania, które najczęściej studenci lubią wiedzieć właściwie, co trzeba zrobić na zaliczenie, więc zwykle praktykujemy rozwiązania polegające na tym, żeby mieć pewność właśnie, że te działania, które prowadzimy są działaniami, które są nie tylko, powiedziałbym, teoretycznie na bardzo wysokim poziomie, ale także są do praktycznego zastosowania. W związku z powyższym zwykle proponujemy kilka form, a takich, do których Państwa szczególnie namawiamy, to są rozwiązania, które polegają na tym, by w niewielkim zespole, najczęściej dwuosobowym, zidentyfikować konkretny problem z obszaru przywództwa, czyli na przykład właśnie jakąś zmianę, która jest szczególnie pożądana w jakiejś firmie, nie wiem, mamy do wdrożenia jakiś, nie wiem, ciekawy system CRM-owy albo mamy jakąś zmianę organizacyjną, którą chcielibyśmy wdrożyć, nie wiem, system motywacyjny chcielibyśmy zmienić. Tego rodzaju tematy, które proponują co do zasady studenci w świecie realnym, a następnie chodzi o to, żeby przeprowadzić odpowiednią analizę samej organizacji, potrzeb tej organizacji i zaproponować konkretne rozwiązania. Tę akurat formę, czyli taki knowledge sharing, czyli taki poziom dzielenia się tymi rzeczami, powiedziałbym, mamy też na studiach MBA, gdzie jedne z ostatnich zajęć służą temu, żeby podzielić się z innymi też tym, ok, chcieliśmy rozwiązać taki problem w takiej organizacji, proponujemy takie rozwiązania, co sądzicie, ale w taki sposób, żeby też korzyść odnieśli, czyli nie takie prace, powiedziałbym, teoretyczne, podobne do tych, które są pracami magisterskimi, czyli nie wiem, zbindowane, nie wiem, 80 stron czy 100 stron tekstu, tylko raczej opracowania znacznie krótsze, ale rozwiązujące konkretny problem. Dzięki temu my też mamy później tę satysfakcję, że jakby nie tylko przekazaliśmy jakąś wiedzę, jakieś umiejętności, jakieś narzędzia, ale ktoś się zastanowił, jak to zrobić, żeby w swoim środowisku, w swojej pracy to w jakiś sposób wdrożyć. Po tym, jak jest taki plan, to dosyć trudno jest później jakby nie chcieć tego zastosować w praktyce, więc jeszcze mamy taką kolejną radość związaną z tym, że to jest nie tylko uczenie naszych słuchaczy jakichś technik czy umiejętności, ale też, że to później rzeczywiście przynosi korzyść organizacji.
I przez te 20 lat, przez które jesteśmy związani z różnymi studiami podyplomowymi, staramy się właśnie namawiać Państwa do prac wdrożeniowych jako element zaliczenia. Dlatego, że jest to taka wisienka na torcie. Często słyszę od słuchaczy, oj, nie wiem o czym pisać, nie wiem jakiego problemu ta moja praca powinna dotyczyć. Jeśli chodzi o zakres tematyczny, wszystko co jest związane z całym tokiem studiów. Jeśli chodzi o rozwiązania praktyczne, działamy razem. Macie Państwo opiekunów swoich prac, którzy pomagają Państwu znajdywać jakieś rozwiązania. I te ostatnie zajęcia, które bywają dla niektórych no, dużym przeżyciem, że trzeba zaprezentować swój pomysł. Zwykle po tych zajęciach w 100% przypadków słyszymy, że to są doskonałe zajęcia. Dlaczego? Dlatego, bo że ja jako słuchacz mogę wysłuchać, co inni wyciągnęli z tego wszystkiego, co przez te 10 miesięcy zajęć usłyszeli. Jakie rozwiązania mogą wdrożyć. Ja, wtedy ten słuchacz może się zastanowić, aha, to co wymyśliła koleżanka jest też dobrym rozwiązaniem w mojej organizacji. Albo mogę podpowiedzieć, tak jak Tomek powiedział, to knowledge sharing. Słuchaj, podobny problem już rozwiązywaliśmy w naszej firmie. Zwróć uwagę jeszcze na to i owo. Te ostatnie zajęcia, gwarantuję Państwa, są zajęciami chyba najbardziej sympatycznymi.
No dobrze, słyszycie Państwo entuzjazm Darka. No, ja nie ukrywam, że też uwielbiam te zajęcia. Znaczy, to jest po prostu rzeczywiście coś niezwykle ciekawego. Występują oczywiście od tej zasady, bo cały czas mówimy o tym, że namawiamy Państwa do takiej formy. Natomiast z różnych przyczyn ona może się okazać niemożliwa, na przykład dlatego, że ludzie rozwiązują problemy w swoich firmach, które muszą pozostać poufnymi. No i w takim przypadku rzeczywiście są rozmaite wyjątki, więc to, o czym mówimy o zasadach zaliczenia, to także jest coś takiego, co macie Państwo jakąś gamę możliwości. i można, można z nich skorzystać. W każdej z nich nie zostajecie Państwo sami, tylko są promotorzy prac, są od tego, żeby Państwu pomóc i w tej liczbie również. Szanowni Państwo, obiecaliśmy Państwu mniej więcej 40 minut tego spotkania. Powoli ten czas już nam uleciał. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Czy coś Państwa interesuje? Czy coś chcielibyście się Państwo dowiedzieć? Szanowni Państwo, rozumiem, że najciekawsze pytania przyjdą Państwu pewnie do głowy za chwilę już pewnie, dlatego gorąco zachęcam do tego, abyście Państwo pozostali w kontakcie z panią dr Irminą Cisek-Cicirko. Jeśli ktoś z Państwa będzie chciał także nawiązać kontakt z nami, też gorąco do tego zachęcamy. Nasze namiary są również na stronach internetowych SGH, więc proszę się nie krępować. Tylko ewentualnie czy zadzwonić, czy zadać pytanie drogą mailową, czy via Teamsy, czy w dowolny inny sposób, który uznacie Państwo za komfortowy dla nas.
I w ostatnim zdaniu jeszcze raz może przypomnimy swoje nazwiska. Tomasz Rostkowski i Dariusz Danilewicz. Dziękujemy Państwu bardzo.
Serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, do zobaczenia.